Partnerem audycji jest firma Helimed, zajmująca się diagnostyką obrazową TK i NR. Przychodzi starzec do doktora.
Danuta Starzec, witam pięknie słuchaczy i mojego gościa, a jest nim dzisiaj doktor nauk medycznych Grzegorz Głąb, ginekolog, położnik. Witam pięknie.
Witam pani redaktor.
Spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o raku szyjki macicy. Dopiero co zakończył się Europejski Tydzień Profilaktyki tego raka, więc skala problemu musi być duża.
No, skala jest duża, natomiast problem jest też w tym, że to jest choroba, której w zasadzie już nie powinno być. Wiemy na jej temat tyle, że spokojnie można by ją wyeliminować. I taki jest cel Światowej Organizacji Zdrowia, żeby do końca XXI wieku żadna kobieta na planecie Ziemia na raka szyjki nie zachorowała.
Czyli od tego 2008 roku, kiedy było już wiadomo, że rak szyjki macicy powiązany jest z wirusem HPV, wiele się zmieniło.
No, już troszkę wcześniej się zmieniło, ponieważ Nagroda Nobla, którą dostał profesor Harald Zurhausen, niemiecki wirusolog z Heidelbergu, on to odkrył 25 lat wcześniej, także otworzył nowe drzwi przed innymi badaczami, którzy to wykorzystali skrzętnie. Zresztą on również miał w tym udział. Profesor Zurhausen 2 lata temu zmarł, natomiast pozostawił po sobie szczepienia przeciw HPV, które już w tej chwili od czerwca są szczepieniami refundowanymi przez NFZ dla młodzieży w Polsce obu płci. Zostawił badania molekularne, no i zostawił testy antygenowe, które też są jego spuścizną.
Więc skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle, że w Polsce co roku umiera 3000 kobiet z tego powodu właśnie?
Niestety jesteśmy troszkę krajem zacofanym i troszkę gorzej zorganizowani niż inni. Na początku grudnia był 10. Kongres Towarzystwa Wakcynologicznego zajmującego się szczepieniami. No i tam na tym kongresie przedstawiano dane światowe. Okazuje się, że w Australii, Wielkiej Brytanii, w USA, w Skandynawii, w Holandii 60% populacji obecnie żyjących kobiet jest już po szczepieniu. Oni zaczęli akcję masowych szczepień w 2007 roku, u nas dopiero w 2023. Polska szacuje się na 2. pozycji w Unii Europejskiej, ale od tyłu. Za nami jest tylko Bułgaria.
Jesteśmy my, kobiety, odporne na wiedzę, czy system nie zadziałał odpowiednio wcześnie?
No, świadomość jest niestety bardzo niska. Także i jedno, i drugie. System zadziałał z dużym opóźnieniem. Inne kraje ogarnęły się już wcześniej. Natomiast no, u nas dalej jeszcze pokutuje takie hasło: robię cytologię, mam pewność. No niestety cytologia na dzisiejszy poziom wiedzy już jest badaniem mocno przestarzałym. Niestety nie daje żadnej pewności, a czasami wytwarza fałszywe poczucie bezpieczeństwa.
To co daje tę pewność?
No w tej chwili wynika na to, że najlepiej zwalczać raka szyjki macicy, podobnie jak inne pandemie, na przykład COVID-a. Szczepienia i testy, testy, testy. Badania molekularne, które wchodzą coraz szerszą ławą. No w tej chwili są już zestawy nawet do self-samplingu. O ile badanie cytologiczne musi być pobrane w staranny sposób z odpowiedniego miejsca, żeby miało szansę zadziałać, o tyle badanie na obecność wirusów HPV czy onkoprotein, w zasadzie one są w śluzie i mogą sobie pobierać nawet same pacjentki, tak zwany self-sampling.
A jaka jest czułość testu na HPV?
No jest dużo wyższa niż cytologii. Że cytologia w porywach ma 60%, to badania molekularne mają 90-kilka%.
Myślę, że chodzi o to, żeby jeżeli już nastąpiła infekcja, jak najszybciej wykryć obecność komórek nowotworowych.
To znaczy tak, musimy sobie tutaj jedną rzecz wyjaśnić i Państwu też muszę to wyjaśnić. To jest, tutaj troszkę jest analogia jak z COVID-em. Nie każdy, kto ma wirusa COVID-a w górnych drogach oddechowych, od razu musi kupować respirator. To też nie jest tak, że wszystkie kobiety, które mają dodatni wynik wirusów, od razu będą miały raka, ale są na pewno w grupie ryzyka. Na pewno co tysięczna z nich będzie miała kłopoty, tylko teraz trzeba ją znaleźć. U 80% kobiet zakażenie HPV może mieć taką postać incydentalną, czyli pojawi się natomiast no, naturalne czynniki obronne plus na przykład szczepienie, które było wykonane wcześniej, pomoże tego wirusa się pozbyć. Podobnie jak z COVID-em. Natomiast no niestety jedna na 1000 kobiet zachoruje i to zachoruje poważnie, tylko trzeba ją znaleźć.
Czy są jakieś czynniki, które sprzyjają rozwojowi tego raka?
No, bo na pewno nie szczepienie. Bycie niezaszczepionym. Tutaj zachowania seksualne im bardziej ryzykowne, im więcej, no to tym większe prawdopodobieństwo, ale no wystarczy czasami jedno zachowanie seksualne, żeby się zarazić.
Bo jeżeli pan doktor mówi, że większość nie zachoruje, a jedna na te 1000 tak. zachoruje, to znaczy, że ta
czynniki
jedna...
prognostyczne nie są do końca znane. To nie jest takie proste. Tutaj właśnie odpowiedź też, kobiety nie są całkiem bezbronne. Prawidłowa flora w pochwie pałeczki kwasu mlekowego, okazuje się, że niektóre z nich wytwarzają takie białka, które się nazywają laktobiocyny. Laktobiocyny działają trochę tak jak wosk na karoserię samochodu. Jak mamy zadbany samochód, to korozja go nie zacznie łapać. Natomiast no, kobiety, które mają zapastany zapalne, ta biocenoza pochwy jest daleka od optymalnej, no to niestety wirusy wtedy mają łatwiej.
Po jakim czasie od infekcji HPV mogą pojawić się komórki nowotworowe?
No wiadomo, że kolega z Instytutu Onkologii, profesor Bidziński, mówi, że mieli pacjentkę, która po roku już miała od zakażenia komórki nowotworowe, raka przedinwazyjnego. 3 lata to jest taki okres krótki, natomiast najczęściej to trwa jednak 8 do 10 lat. Także też nie jest to tak szybko jak w przypadku COVID-a. COVID potrafi zabić w ciągu 3 tygodni.
Czyli jeżeli chodzimy na kontrolę co roku do ginekologa, czy są takie badania diagnostyczne, które są w stanie wykryć małe zmiany?
No właśnie, tutaj samo chodzenie do ginekologa nie załatwia sprawy, bo ginekolog przede wszystkim musi użyć pewnych narzędzi.
No ale nie chodzimy tam na kawę, panie
Oczywiście,
doktorze.
Natomiast no, musi wykonać kilka badań. I tutaj badanie gołym okiem i gołym i palcem w rękawiczce no absolutnie nie jest, znaczy robienie samego USG, bo też taka maniera w tej chwili jest, że część ginekologów no, praktycznie zajmuje się radiologią, czyli robi tylko USG i uważają, że wszystko wiedzą. To nie jest dobre. Muszą być wykonane badania. No najlepiej wykonać badanie molekularne, które tylko wystarczy pobrać i wysłać. Natomiast część z ginekologów, takich jak ja, zajmuje się takim badaniem, które się nazywa kolposkopia. Kolposkopia ma teraz swój renesans. To jest badanie, które zostało odkryte w sumie w 1920 roku, czyli no ponad 100 lat temu. Natomiast jest to badanie na tyle genialne, bo wynik jest natychmiast. Trwa 5 minut i w zasadzie po 5 minutach ja jestem w stanie powiedzieć kobiecie, czy jest całkowicie zdrowa, czy zaczęła chorować, czy coś jeszcze trzeba zrobić, żeby chorobę wykluczyć.
To w czym problem, że tak zapytam?
No w dostępności. Nie? Ja byłem jednym z pierwszych lekarzy, którzy kolposkopię w tym mieście i w tym województwie robili i przez wiele lat no, określenie nawiedzony to było chyba jedno z delikatniejszych. Natomiast no, teraz pomału się to zmienia. Pomału się to zmienia. Coraz więcej się lekarzy tym interesuje.
Panie doktorze, temat jest trudny, więc zrobimy sobie chwilę przerwy, ale wrócimy do tego tematu, bo rozumiem, że pan doktor jeszcze ma nam dużo do powiedzenia.
Tak.
Proszę zostać z nami.